Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Kiedy tak śpiewaliśmy te pieśni ostatnie, tam modlitwa o uzdrowienie, wiecie, przyszło mi na myśl takie jedno słowo Pana Boga skierowane do swojego narodu, który mówi: wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz. I dzisiaj pragnę uwielbić naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, bo właśnie teraz, kiedy się modliliśmy o zdrowie braci i sióstr, właśnie przyszła mi na myśl ta sytuacja nie tak dawno, kiedy mój synek leżał w szpitalu, miał zapalenie płuc, tam z oskrzelami dosyć duży problem i mogliśmy sami tego się przekonać, doświadczyć, co to znaczy moc modlitwy zboru. I kiedy jeszcze w sobotę w nocy on miał straszne duszności, kiedy był w szpitalu, trzeba było natychmiastowo tam działanie zrobić, go inhalować, bo strasznie się mocno dusił, tlenu nie dochodziło do płuc. I jeszcze właśnie w nocy miał takie problemy, a kiedy w niedzielę rano została ta prośba przedstawiona przez zbór, kiedy zbór się wstawił w modlitwie przed naszym Bogiem, to mogliśmy zauważyć, jak to wszystko się zmieniło diametralnie o 180 stopni, kiedy właśnie Pan Bóg wyciągnął swoją dłoń i kiedy te problemy jeszcze w nocy by się wydawało, kiedy ta perspektywa tego pobytu w szpitalu będzie nie wiadomo jak długa, jednak Pan Bóg tym wszystkim pokierował i dał zdrowia i chwała Jemu za to niech płynie, bracie i siostry. Ja myślę, że jesteśmy wdzięczni. Lubię bardzo to często powtarzać, kiedy mamy wspólnie razem możliwość stać przed obliczem naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, że On właśnie objawia nam ten czas zbawiennej łaski, że pozwala mi i Tobie jeszcze wspólnie razem przyjść i złożyć tą ofiarę. Ofiarę, którą ja wiem, że każdy jeden ma w sercu. Może ona jest troszeczkę inna. Jeden ma inną, drugi ma inną. I wiemy o tym, że są różne ofiary i każdy jeden z nas właśnie przychodząc na to miejsce, właśnie ja wierzę, że właśnie przychodzi z takim nastawieniem, aby tą ofiarę złożyć u stóp Jezusa Chrystusa. Ja bym chciał się podzielić kilkoma wierszami ze Starego Testamentu o mężu Bożym, jakim był Abraham. Chciałbym, byśmy sobie otworzyli, to jest pierwsza Księga Mojżeszowa, 15 rozdział, jest to zaledwie kilka wierszy. Mąż Boży Abraham był szczególnym mężem, tak jak wielu zresztą opisanych w Piśmie Świętym. Szczególnym chociażby dlatego, że kiedy znamy dokładnie tą sytuację, tą historię, że kiedy pasterze Lota i pasterze Abrahama mieli jakiś spór między sobą i do tego stopnia był ten spór, przerósł się w konflikt i już obaj razem jakby nie mogli przebywać, nie mogli ci pasterze, te trzody razem przebywać w jednym miejscu. I wiemy, że właśnie ten Abraham z takim nastawieniem, nie chcąc się kłócić, wiedział, że to nie jest nic dobrego i właśnie dał polecenie, tutaj zaczął rozmawiać z Lotem, że niedobrze jest, żeby nasi pasterze, żeby jakieś konflikty były i powiedział, jeżeli ty pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo, jeżeli ty pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo. Takie serce całkowicie skierowane, ja wierzę, bo i Pismo Święte o nim wydaje takie świadectwo. Jego serce skierowane z taką ufnością do Boga, że gdziekolwiek on by się nie znalazł, Pan Bóg będzie go błogosławił, Pan Bóg będzie go prowadził. I tak też uczynił. I to, co mnie bardzo mocno przykuło uwagę, takich kilka myśli, kilka obrazów, które mam, czytając właśnie ten jeden fragment, szczególnie ten fragment z 15 rozdziału, z pierwszej księgi i może od 8 wiersza, albo od 7. Potem rzekł do niego: jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział: Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? I widzimy tutaj Pan Bóg kieruje takie wspaniałe słowa do niego, daje mu taką obietnicę. Ja jestem Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. Lecz zanim Pan Bóg wypowiedział te słowa, wydarzyło się coś wcześniej. Abraham był też kolejnym mężem doświadczonym, jeżeli chodzi o brak potomstwa. Wiemy, że on nie miał potomstwa z żoną i kiedy Pan Bóg do niego powiedział na początku tego rozdziału: nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. I Abraham zaczął się dziwić, dlaczego Pan Bóg wypowiedział takie słowa i mówi: Panie Boże, cóż możesz mi dać, gdy ja schodzę w bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. To widać na pewno bardzo mocno gdzieś tam towarzyszyło w jego sercu, ta brak, ta pustka właśnie tego potomka, którego bardzo chcieli mieć z żoną, nie mogli mieć. I Pan Bóg mówi, że twoja zapłata będzie sowita. On nie bardzo jeszcze na pewno rozumiał, co Pan Bóg ma poprzez te słowa na myśli, ale Pan Bóg zaczyna mu powoli odkrywać i mówi: wyjdź na zewnątrz, spójrz w niebo, Zobacz te wszystkie gwiazdy, czy jesteś w stanie w ogóle je policzyć. I tak wielkie będzie twoje pokolenie. No, na pewno te słowa były dla niego wielkim szokiem, zdziwieniem. On w podeszłym wieku nie ma dzieci, a Pan Bóg mówi mu, pokazując wszelkie gwiazdy, że będzie jego potomstwo jak gwiazd na niebie. Ale mimo wszystko on uwierzył Panu Bogu, o czym czytamy w 6 wierszu. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Uwierzył Panu Bogu, uchwycił się bardzo mocno tej Bożej obietnicy, że Pan Bóg przyjdzie taki czas, że da mu potomstwo. I właśnie przeczytany 7 wiersz, kiedy Pan Bóg mówi mu, że ja Ciebie wywiodłem. Czyli tutaj jest taki wspaniały też obraz tego, że Pan Bóg już się troszczył od samego początku o jego życie. On go właśnie wyprowadził z Ur Chaldejskiego i da mu tą ziemię w posiadanie. I on zadaje pytanie, Abraham, do Pana Boga. Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? I nagle Pan Bóg mówi mu, pewne polecenia mu daje. I w 9 wierszu czytamy, on zaś rzekł, sprowadź mi 3-letnią jałówkę, 3-letnią kozę, 3-letniego barana i nadto synok garlicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły i położył jedną połać naprzeciw drugiej. Bardzo dziwne polecenia Pana Boga w stosunku do Abrahama. Abraham może chciał jakichś cudów, żeby Pan Bóg właśnie powiedział, że ty już masz potomstwo, a mimo wszystko Pan Bóg robi to troszeczkę inaczej, tak jakby chciał go może w ten sposób wystawić na próbę, chciał go może sprawdzić jego serce. I tutaj Pan Bóg mówi mu, sprowadź mi 3-letnią tą jałówkę, kozę, baran, syna grolica, gołębica. Sprowadź mi te zwierzęta, wiemy, że to są zwierzęta czyste, i sprowadź mi je na ofiarę. I zacząłem się zastanawiać nad tym miejscem, ono bardzo mocno przykuło moją uwagę, właśnie te zwierzęta, które Pan Bóg wymienił do niego. I zwierzęta, i nawet czytając Pismo Święte, one niejednokrotnie w niektórych miejscach Pisma Świętego przedstawiają pewien obraz. I każdy jeden z tych zwierząt, tak zacząłem się zastanawiać, takie własne myśli, i pierwszy z tych zwierząt jest wspomniana jałówka. Wiemy, że jałówka to jest taka mała krówka, tylko że jeszcze nie ocielona. I kiedy tak się zastanawiałem, co mogłoby znaczyć to dla mnie, jakie to miałoby dla mnie znaczenie, i kiedy tak się zastanawiałem właśnie pod kątem tego nieocielonego i tej nieocielonej jałówki, czyli na pewno to jest taki obraz czystości, zachowany jeszcze w czystości. I kiedy tak się zastanawiałem pod kątem właśnie czystości, wiemy, znamy Boże Słowo, ja tylko może jedno zacytuję, nie będę więcej cytował, tylko jedno. To bowiem jest chlubą naszą, to pisze apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian w 1 rozdziale 12 wiersze. To bowiem jest chlubą naszą, świadectwo sumienia naszego, że wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami, w świątobliwości i czystości Bożej, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. Właśnie zwłaszcza między wami, w świątobliwości i czystości Bożej, takie życie wiódł apostoł Paweł. I właśnie te słowa, one tak mocno mnie zachęcają, pobudzają, napominają. Wspomniany właśnie przykład życia Abrahama, gdzie na pierwszy rzut oka wydawałoby się dziwne porównanie, ale kiedy tak właśnie, tak jak wspomniałem, w domu zacząłem się nad nimi zastanawiać, to głęboko te zwierzęta wymienione, one zaczęły do mnie przemawiać. I widzimy właśnie obraz tu jałówki, kozy. Cóż to koza może oznaczać? Jaki obraz ona może przedstawiać? Koza to wydawałoby się zwierzę takie mało praktyczne, ale z drugiej strony okazuje się, że ona jest niezwykła na swój sposób, ponieważ kiedy właśnie ona umie się bardzo mocno ograniczać i kiedy jest brak dostępu do żywności, to wiele innych zwierząt nie radzi sobie. Natomiast koza właśnie z braku na przykład warunków takich bytowych, żywieniowych, ona sobie świetnie radzi, dlatego nawet tak jest taki opis o niej, że koza praktycznie je wszystko, co się da. I zacząłem się zastanawiać i również postarałem się to przełożyć na życie duchowe, jakie to ma znaczenie. Właśnie ta koza, to jej życie, te uwarunkowania, że to właśnie ona potrafi tak się ograniczać, jednym słowem. Potrafi się ograniczać i to, co ma, to je. I zacząłem właśnie przeglądać się życiu wspomnianego już apostoła Pawła. On sam wypowiada takie słowa, może przeczytam, w liście do Filipian. On mówi w 4 rozdziale i 12 wierszu tak. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. umiem się ograniczyć. Tymi słowami zaczął właśnie apostoł Paweł. I to bardzo mocno do mnie przemówiło, bo wielokrotnie właśnie w tym świecie jest ta moda, ten trend, żeby właśnie człowieka zachęcać, żeby człowiek gonił w gonitwie za tą mamoną, żeby gonił za tymi pieniędzmi. A tutaj Pan Bóg jednak poprzez swoje słowo wielokrotnie zachęca, właśnie pokazuje, że ty, który masz chleb, masz napój, masz przyrodzenie, poprzestawaj na tym, co masz. Dziękuj za to Bogu. Apostoł Paweł taki był. Miał obficie, ale były też braki. I on w tym wszystkim mówi, dziękuję Panu Bogu, że we wszystkim jestem wypróbowany. I myślę, wydaje, że to jest wspaniała cecha dziecka Bożego, takiego prawdziwego naśladowcy, pielgrzyma, który właśnie tą ufnością do Boga, tak jak ta przysłowiowa koza, która jest ograniczona, to, co jej Pan Bóg da, to, co stanie na jej drodze, to ona to zje. I właśnie, a z drugiej strony też potrafi się ograniczać i potrafi w takich bardzo surowych warunkach żywieniowych się odnaleźć. To jest bardzo, bardzo ważna cecha, uważam, właśnie nie w narzekaniu, ale za przykładem apostoła Pawła, za wszystko dziękować Bogu. I wspomniana koza, tu jest jeszcze baranek, jak baranek to i owieczka. Wiemy, że pewnym obrazem baranka w Piśmie Świętym jest Pan Jezus Chrystus, który jest tym właśnie Bożym barankiem złożony na tej doskonałej, w tej doskonałej ofierze. I Pan Jezus sam wypowiada przed swoim do Boga Ojca takie słowa w 10 rozdziale w Ewangelii Świętego Jana, ja tylko może zacytuję. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca, życie swoje kładę za owce. I właśnie ten obraz tego baranka, tej owieczki, ono jest charakterystyczne, ponieważ ono naśladuje swojego pasterza, idzie za swoim pasterzem, ufa mu. Można powiedzieć, jest mu całkowicie posłuszny. To, co pasterz zrobi, gdzie pasterz pójdzie, te owieczki tak za nim idą. I to jest też taki wspaniały obraz dziecka Bożego, który właśnie w tą ufnością za Panem Jezusem, właśnie w tej ufności, w tej nadziei, a przede wszystkim w tym takim posłuszeństwie. Na pewno też obraz owieczki jest też takim obrazem niewinności przed Bogiem. I ja myślę, że to też jest bardzo ważna cecha, o której nas zachęca Boże Słowo. I tutaj dalej czytamy o takim ptaku, który się nazywa synogarlica. I jest to również ciekawy bardzo ptak. Okazuje się, że on jest bardzo podobny do gołębiowatych. I on jest bardzo podobny z jednej strony do gołębia, a z drugiej strony on ma pewne charakterystyczne barwy swoich szat. Okazuje się, że jest też taki rodzaj synogarlicy popielatej i w niektórych gatunkach ona ma swój kolor, tą barwę tych piór, właśnie taki śnieżno-biały. I kiedy zacząłem się zastanawiać nad tym ptakiem, właśnie nad tym kolorem śnieżno-białym, wiemy, że Pismo Święte nas zachęca, przede wszystkim w objawieniu świętego Jana jest kilka takich miejsc, które właśnie mówią o tym, żebyśmy prali swoje szaty, żeby szaty nasze były białe. Może tylko jedno miejsce również zacytuję z objawienia świętego Jana, 3 rozdziału. I tam w liście do zboru Sardes są takie słowa w 4 wierszu. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe. Kolejna wspaniała cecha Boża, kolejna Boża obietnica, Boża gwarancja, że kiedy właśnie człowiek chodzi w tej nieskalanej, czystej szacie, to ma tą gwarancję, że Pan Bóg właśnie przyodzieje, to jest jako taki znak, można powiedzieć, właśnie tego zwycięstwa w imieniu Jezusa Chrystusa. Wspaniała nagroda. I to są również słowa takie dla mnie osobiście, napomnienia. Pan Bóg tutaj pokazuje, jakże ważnym jest, kiedy żeby ta szata była czysta, żeby ta szata była śnieżno-biała, żebym ja był właśnie święty przed jego obliczem w postępowaniu. Jakże ważnym jest, żeby właśnie to, co kolejne Boże Słowo mówi, żeby prać te swoje szaty przed jego obliczem. No, jeżeli prać szaty, to tylko ma moc właśnie krew naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I tutaj można, ostatnie ten ptak, to jest gołębica. Gołębica przewija się praktycznie w bardzo, bardzo wielu miejscach Pisma Świętego. Jednym takim głównym dla mnie osobiście znakiem to jest właśnie ten moment, kiedy trzecim rozdziale Ewangelii Mateusza i tutaj jest wspomniane o 16 wierszu, a gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I również to miejsce, właśnie ten obraz tej gołębicy i poprzez to miejsce Pan Bóg mnie zachęca, że nie tyle, że przeżyłeś chrzest Duchem Świętym, ale Ty bądź pełen Ducha Świętego. Ten obraz, niech on właśnie, niech on jest wyrysowany w moim sercu, w moim codziennym życiu przed Jego obliczem. I tutaj może skończmy z tymi zwierzętami. Tutaj dalej jest wspomniane w 10 wierszu i sprowadził mu to wszystko, rozciął na poły, na ofiary i położył jedną połać naprzeciw drugiej. Czyli mamy ten obraz tych dwóch ofiar, z jednej strony zwierzęta, z drugiej strony on też podzielił na połowę te zwierzęta. I może w 12 wierszu czytamy, a gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemność. I rzekł do Abrama, rzekł Bóg do Abrama. I zanim Pan Bóg rzekł właśnie do Abrama, zanim wypowiedział te słowa, widzimy Abram w tym oczekiwaniu, w tym czekaniu, co Pan Bóg zrobi, co Pan Bóg uczyni, czekał na jakiś znak. I tutaj widzimy, że on zapadł w sen, ale ogarnął go lęk, ogarnęła go też głęboka ciemność. I właśnie w tym miejscu, i może jeszcze jeden przeczytam, 17 wiersz. A gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami. Czyli zanim wydarzył się ten wspaniały moment, który bardzo mocno dotknął mojego serca, bracia i siostry, to widzimy wcześniej Pan Bóg do niego przemawia. Wcześniej jednak Abram oczekiwał, czekał na Pana Boga. Wydawałoby się, że właśnie w tym strachu, w lęku, w ciemności. I kiedy zacząłem tak również czytać pod kątem swojego życia, to i był taki moment w moim życiu, że ja sobie żyłem właśnie w tym lęku, żyłem w tej głębokiej ciemności z daleka od Jezusa Chrystusa, od Jego łaski zbawiennej. Ale to wielka, potężna Jego miłość sprawiła, że On stanął na drodze mojego życia właśnie w tym świetle, w tej pochodni, w tej mocy Bożego ognia, który przepalił moje serce. I to jest cudowne, to jest wspaniałe, bracia i siostry. Ja myślę, że każdy jeden z nas tego doświadczył. I właśnie tego momentu, że to Jezus Chrystus wyciągnął nas z tej ciemności do swojej światłości. I tutaj jest wspomniane również o tym lęku. Pan Bóg w 15, też w tym rozdziale, już na samym początku mówi do Abrama, nie bój się, Abramie. Pan Bóg nie chce, żebyśmy się lękali takim lękiem cielesnym, takim ludzkim. Pan Bóg tutaj wielokrotnie w Piśmie Świętym zachęca nas do bojaźni, bojaźni połączonej z szacunkiem do Boga, ale taka lękliwość, strachliwość ludzka, ona nie jest dobra. I Pan Bóg tutaj mówi mu, żeby nie bój się, Abramie, ja mam tarczą Twoją. I właśnie w tym miejscu, gdy on tam był na tej samotności, tutaj opadł go sen, głęboka ciemność, i naraz Pan Bóg do niego przemawia pewne słowa, pewne słowa prorocze, które mają się wypełnić odnośnie jego pokolenia. I to, co mnie właśnie najbardziej uderzyło, zacząłem się zastanawiać, dlaczego Pan Bóg tak uczynił, dlaczego Pan Bóg wywiódł go jakby na osobność, chciał te zwierzęta, żeby on złożył ten ogień, to wszystko w tej i przede wszystkim właśnie w tej ciemności. Dlaczego Pan Bóg nie mógł tego zrobić za dnia? Przecież doskonale ten ogień, ten dymiący piec i płonąca pochodnia na pewno byłaby bardzo widoczna również w dzień. I zacząłem się zastanawiać właśnie, jakie to miało znaczenie. I również przychodzi mi taki obraz właśnie Abrama rozmawiającego z Bogiem, gdzie Pan Bóg przyznaje się do niego właśnie poprzez tą ofiarę, poprzez te, między tymi ofiarami właśnie ten ogień. I jedna z rzeczy, która mnie uderzyła, to ten ogień, który się przesuwał między owymi połaciami. Wiemy, że połacie to była ta forma tych ofiar. I taki mam obraz właśnie Pana Jezusa, który ten ogień, właśnie moc Ducha Świętego, który stoi między jedną ofiarą a drugą. Między, można powiedzieć, jednym bratem, a bratem, siostrą, a siostrą. I właśnie Jezusa Chrystusa, który nie chce, żeby coś było rozdzielone. Bo kiedy zauważymy, Pan Bóg mówi, zabierz te zwierzęta, przyprowadź mnie do nie. I on też tak uczynił, ale zrobił coś od siebie. On wziął on podzielił te zwierzęta na dwoje. Dlaczego tak uczynił, nie wiem, nie mam pojęcia, ale nie jest to też w tym wszystkim najważniejsze. Ale to, co mnie właśnie uderza i to, co jest dla mnie bardzo istotne, to właśnie ten obraz Jezusa Chrystusa, który Duchem Świętym, swoim mocą ognia stoi między jedną ofiarą drugą, między jednym a drugim człowiekiem i On nie chce rozdzielać, ale On chce łączyć. Łączyć, aby w sercach naszych była ta jedność, jednomyślność, do której też zostaliśmy powołani, bracia i siostry. Tak działa Duch Święty. No przecież doskonale wiemy, całe Pismo Święte nas zachęca właśnie o tej, mówiąc o tej miłości, jak wielokrotnie jest ważne właśnie ta jednomyślność, jedność, jeden cel przed nami. I tutaj również zacząłem się zastanawiać, dlaczego ta ciemność, dlaczego w ciemności Pan Bóg to pokazał mu, zaczął z nim rozmawiać. I również tak się zacząłem zastanawiać, można sobie samemu zobrazować, kiedy niejednokrotnie byliśmy w życiu naszym w takiej sytuacji, gdzie ogarnęła nas ciemność, to chcąc, nie chcąc, to jednak człowiek oczywiście ma ograniczone pole manewru, jeżeli chodzi o wzrok. Ja myślę, że Pan mógł tutaj w ten sposób ciągle mógł pokazać, a przede wszystkim mi pokazuje, że Pan Bóg nie chce, bym ja, będąc w ciele, oglądał oczami mojego Boga. Pan Bóg chce, abym ja i to, co jest ważne właśnie w ciemnościach, te pozostałe zmysły, wzrok już wiadomo, nie widzę w ciemności, ale te pozostałe zmysły, jak słuch, węch, moja mowa, ona właśnie Pan Bóg jakby w ten sposób chce pokazać, żebym ja swoim nastawieniem tak właśnie umiał całkowicie w takim skupieniu być i umieć słuchać Pana Boga. Pan Bóg mówi, że nie chcę, żebyś mnie oglądał, ale chcę przebywać w Twoim sercu i chcę z Tobą rozmawiać. Jakże ważne jest właśnie nie oglądanie. Wiemy, że nikt Boga oglądać nie mógł. Ale patrząc na życie i patrząc też na pewne elementy życia i też na ludzi, którzy nas otaczają. Oni mają, wielu ludzi ma takie mniemanie i takie podejście, że bardzo koniecznie chce swojego Boga w jakiś sposób widzieć. Go próbuje namalować, wyrzeźbić i tak dalej. I wiemy doskonale, że o to Panu Bogu nigdy nie chodziło. Pan Bóg nigdy w czymś takim nie miał podobania. On chce, abyśmy właśnie oglądali, pielgrzymowali w wierze i w ufności do Boga. Jakże ważnym jest, żeby właśnie kiedy przychodzimy przed Boże oblicze, to żeby jednak te nasze zmysły, ten nasz słuch przede wszystkim, bo wielokrotnie tak jest, że w modlitwie naszym my ciągle mówimy, prosimy Pana Boga, za coś dziękujemy, więc cały czas jednak nasze usta się modlą, mówią coś. Ale też ważne jest, żeby jednak starać się słuchać, co Pan Bóg ma do nas do powiedzenia. Pan Bóg wielokrotnie pokazuje nam pewne obrazy, które coś trzeba zmienić w jakimś postępowaniu. I również jeszcze jedna rzecz tutaj przykuła uwagę. Otóż dlaczego zastanawiałem się, dlaczego to się wydarzyło, kiedy Abraham był sam, kiedy był w samotności. I tutaj zwróciło moją uwagę, że jednak to jest cudowne i wspaniałe, kiedy mamy wspólnie razem ten czas, kiedy jako bracia, siostry się spotykamy przed tego obliczem i wspólnie razem przynosimy te ofiary dziękczynne przed Bogiem. Ważne jest, żeby modlić się w domach, żony z mężami, z dziećmi i tak dalej. Ale te miejsce również pokazuje mi, że Panu Bogu zależy, żebym ja miał osobistą społeczność z Panem Bogiem. Jakże ważną jest, żeby mieć taką osobistą relację w modlitwie z Bogiem. I nie będę odczytywał tego miejsca, które zachęca nas właśnie z Nowego Testamentu odnośnie tej komórki, tego miejsca modlitewnego, żebym mógł się zamknąć, wejść do Niego. I zacząłem się również zastanawiać, w jakim stanie dzisiaj jest ta moja komórka. Co ja tam umieściłem, co tam jest. Czy ja z tej mojej komórki może zrobiłem jakąś spiżarnię, jakieś może graciarnię. Takie komórki, wiemy, są wielokrotnie bardzo przydatne w naszym życiu. Jeżeli ktoś ma taką w sposób praktyczny może i jeżeli ktoś ma takie komórki, to one zazwyczaj jakąś funkcję tam pełnią. Dzisiaj zacząłem się zastanawiać, no, w jakim stanie jest ta komórka, co tam się znajduje właśnie. Czy to jest miejsce mojej społeczności z moim Bogiem, czy może ja tam coś nawsadzałem, może jakieś właśnie graciarni, może jakieś spiżarni, suszarni. Wiele jest zastosowań. I może już tak na koniec jeszcze ten jeden werset właśnie, 11 z tego samego rozdziału. I tutaj jest opisane, że wtedy zleciały ptaki drapieżne do padliny, lecz Abraham je odpędził. Bardzo ciekawa sytuacja. Wiemy, że kiedy on podzielił te zwierzęta z tej ofiary na pół, w Wtedy zaczęły te ptaki drapieżne przylatywać i oczywiście próbowały wydobywać to ich jedzenie. No a tutaj Abraham wykazał się taką czujnością, dlatego że je zaczął odpędzać. I również zacząłem się zastanawiać, jakie to może dla mnie mieć znaczenie, jaki to obraz przedstawia. I przypomniały mi się pewne słowa z Dziejów Apostolskich, ja może tylko je zacytuję. Z Dziejów Apostolskich, z 20 rozdziału i tam od 29 wiersza jest napisane. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. I tutaj jest takie nawołanie apostoła Pawła, bo to jego słowa w 31. Przeto czuwajcie. I te słowa bardzo mocno mnie również zachęciły, żeby właśnie czuwać, dlatego że każdy jeden z nas przynosi ofiarę przed Bogiem. I przeciwnik będzie robił wszystko, aby tą ofiarę w jakimś stopniu wydziobać, zniszczyć, podeptać, żeby za wszelką cenę przeszkodzić nam właśnie w złożeniu tej ofiary, która ja wierzę jest w sercach naszych. I tu Słowo Boże nas ostrzega i w taki sposób może obrazowy pokazuje, tak jak te ptaki drapieżne, które za wszelką cenę chciały się dostać do tego miejsca, do tej świętości, jaką ona była później, kiedy Pan Bóg się przyznał, kiedy zaczął tym ogniem właśnie jakby przepalać. I dlatego te słowa, one mnie tak bardzo mocno zachęcały. I jeszcze na koniec jeden tylko kilka słów z Psalmu 50. Chciałbym, byśmy sobie otworzyli Psalm 50. I tu jest tylko tak jeszcze kilka słów od drugiego wiersza. Z Syjonu pełnego piękności zajaśniał Bóg. Bóg nas przybywa i nie milczy. Przed Nim ogień pochłaniający, a dookoła Niego sroży się potężna burza. Przyzywa niebiosa z góry i ziemię, aby sądzić swój lud. Zgromadźcie mi wiernych moich, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Bracia i siostry, ja wierzę, że każdy jeden z nas właśnie zawarliśmy przymierze z naszym Panem Bogiem, z naszym Jezusem Chrystusem, przez ofiarę. I tutaj również w tym samym psalmie, w 14 wierszu, Słowo Boże mówi, ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij Najwyższemu śluby swoje. To jest wspaniała ofiara przed Bogiem, kiedy my z jednej strony możemy właśnie przynieść tą ofiarę dziękczynną, która w oczach Bożych ma ogromne znaczenie, a z drugiej strony spełni Najwyższemu śluby swoje. Każdy jeden z nas, gdy wchodzi do wody, chociażby do wody, przyjmując chrzest wodny, wiemy, że tam składamy śluby przed naszym Bogiem. I tutaj Słowo Boże nas zachęca, spełni Najwyższemu śluby swoje. I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz. I ostatni może wiersz, ten 23. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże. Amen.